Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy z panią Moniką Horna-Cieślak. Przed przerwą pani wspomniała o Radzie Dzieci i Młodzieży. Czy mogłaby pani powiedzieć o tym coś więcej?
Pewnie, może też opowiem o tym, jak można być członkiem Rady albo członkinią Rady Dzieci i Młodzieży. Po pierwsze, my ogłaszamy rekrutację do Rady Dzieci i Młodzieży, tak mniej więcej w maju, w czerwcu. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. I ogłaszamy to na stronie internetowej Rzeczniczki Praw Dziecka, ogłaszamy to również w naszych social mediach, chociażby jak Facebook czy Instagram. I zapraszamy do kandydowania dzieci, tak jak powiedziałam, właśnie w wieku od 7 do 18 roku życia. I zapraszamy dzieci, które już mają w sobie taki gen tego, żeby działać na rzecz dzieci. W sensie, czyli na przykład tak jak wy prowadzicie radio, w którym propagujecie to, żeby słuchać głosu osób młodych, prowadzicie audycje, w których poruszacie tematy, które są istotne dla osób młodych, no to właśnie takie osoby są strasznie mile widziane w Radzie Dzieci i Młodzieży. My też bardzo zwracamy uwagę na to, żeby to były osoby młode z różnych części Polski, żeby to były osoby w różnym wieku, po to właśnie, żebyśmy mogli mieć taki przekrój spojrzenia na rzeczywistość ze strony różnych osób młodych. Także wiem, że nie kandydowaliście w tym roku, ale serdecznie was zapraszam, a także inne dzieci i młodzież do tego, żeby kandydować w przyszłym roku. W tym roku mieliśmy około 190 zgłoszeń, także trochę zgłoszeń było, z czego ja się bardzo cieszę, bo to znaczy o tym, że osoby młode po prostu chcą zabierać głos i chcą działać.
A ile osób może uczestniczyć w tych
W Radzie, finalnie. No to finalnie na ten moment mamy 10 osób, tylko to jest pierwsza edycja Rady Dzieci i Młodzieży, więc może się okazać tak, że za rok rozszerzymy skład do 20 i tak dalej, więc mamy teraz trochę swój pilotaż w zakresie tego, jak będzie wyglądać funkcjonowanie Rady, więc przyszłość może wyglądać troszeczkę inaczej, natomiast na pewno będę chciała, żeby w kolejnych latach była Rada Dzieci i Młodzieży, bo dla mnie ona jest niesamowicie ważna i chcę mieć swoich doradców właśnie w postaci osób młodych, żeby mówiło o tym, jak działać.
Czy są jakieś programy lub inwestycje, które wspierają uczniów w rozwoju świadomości swoich praw?
Wiesz, przede wszystkim myślę, że taką instytucją jest Rzecznik Praw Ucznia. U was w szkole jest Rzecznik Praw Ucznia? Chyba nie. Jasne. No, generalnie to jest tak, że oprócz tego, że jest Rzecznik Praw Dziecka, który jest taką instytucją krajową, która działa w różnych częściach Polski, ale generalnie są instytucje Rzecznika Praw Ucznia, które są albo w danym mieście, albo w ogóle w danej szkole. Czyli taka, najczęściej to też jest tak, że to jest jakiś wybrany nauczyciel, gdzie i tak też powinno być moim zdaniem, ale nie zawsze tak jest, którego wskazują same osoby młode, że chciałyby, żeby on był ich przedstawicielem i ich głosem. I właśnie taki Rzecznik Praw Ucznia jest z jednej strony takim mediatorem pomiędzy właśnie środowiskiem nauczycieli, a na przykład samorządem szkolnym, który właśnie też zabiega o to, żeby głos osób młodych był słyszany, a ich prawa również przestrzegane. Więc na przykład taką instytucją jest Rzecznik Praw Ucznia. Więc na przykład fajnie, na przykład może być wasza inicjatywa, jak jesteście w szkole, żeby powiedzieć, że chcecie mieć swojego Rzecznika Praw Ucznia, do którego możecie zawsze pójść i poprosić o to, żeby chronił wasze prawa.
A jakie działania podejmuje Rzecznik Praw Dziecka, aby chronić nasze prawa w szkole i poza nią?
Och, tego jest bardzo dużo. Przede wszystkim do Rzecznika Praw Dziecka można się zwrócić ze sprawą indywidualną, czyli co to oznacza, takie słowo. To znaczy, że czy ty, Krzysiu, czy nawet ty możesz, bo ty zadajesz to pytanie, zwrócić się na przykład do Rzeczniczki Praw Dziecka, na przykład wejść na moją stronę internetową, tam jest taka zakładka kontakt i napisać, że na przykład dzieje się coś niepokojącego. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie jest, ale generalnie każde dziecko może wejść i może opowiedzieć o swojej historii i wtedy my z poziomu Biura Rzecznika Praw Dziecka, po pierwsze skontaktujemy się z tobą, żeby ustalić, co się dzieje, ale także zwrócimy się do samej szkoły z prośbą o wytłumaczenie sytuacji, która była w jakiś sposób niepokojąca. Czasami też jest tak, że ja sama osobiście, albo moi pracownicy mojego biura, jedziemy po prostu do danej szkoły, żeby na miejscu zweryfikować, co się dzieje, bo przypadki są po prostu bardzo, bardzo różne. I czasami ta kontrola również może być niezapowiedziana.
Czy są konkretne przypadki, w których Rzecznik Praw Dziecka interweniował w sprawach szkolnych?
są takie konkretne przypadki, natomiast ja o nich nie mówię tak konkretnie, ponieważ rzecznik praw dziecka ma tajemnicę. Czyli jak ktoś się zwraca do mnie o pomoc, no to to jest tak, że ja potem nie mogę o tym opowiadać w mediach, nie wiadomo w jaki sposób udostępniać dane osobowe. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy jakaś sprawa dziecka jest medialna i ja jestem w kontakcie z tym dzieckiem i z rodziną i mam zgodę rodziny na to, żeby skomentować. Ja na przykład jedną taką sprawę komentowałam medialnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że miałam na to zgodę rodziny. Natomiast kiedy media się na przykład do mnie zwracają z prośbą o komentarz jakiejś sprawy indywidualnej, na przykład, która miałaby miejsce w szkole, no to my zawsze odpowiadamy, że rzeczniczka praw dziecka nie komentuje indywidualnej sprawy z uwagi na to, żeby szanować bezpieczeństwo tego dziecka, jego prywatność, to, żeby nie dokładać jeszcze więcej jakiegoś zainteresowania, tylko właśnie, żeby zainterweniować i pracować w taki sposób, żeby dziecko po prostu czuło się bezpiecznie. Natomiast jak tak ogólnie mówicie o jakichś konkretnych interwencjach, tak w ogóle, w sensie o sprawach, które trafiają do biura w związku ze szkołą, to mogę powiedzieć. To są na przykład sprawy dotyczące używania telefonów komórkowych, sprawy dotyczące wyglądu w szkole, sprawy dotyczące zachowań ze strony nauczycieli, sprawy dotyczące konfliktu między samymi uczniami, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Właśnie te telefony komórkowe to jest taki ostatnio hit, jeżeli chodzi o to pozwalać, nie pozwalać, są odgórne zakazy. Właśnie, jakie prawa ma uczeń, jeżeli chodzi o telefon komórkowy?
No ja to po pierwsze nie lubię odgórnych zakazów. Wy lubicie odgórne zakazy?
Nie.
No, dokładnie. Więc ja sobie myślę, że na temat korzystania z telefonów komórkowych, no to fajnie jest się po prostu spotkać. W sensie dzieci, nawet samorząd szkolny, rodzice, nauczyciele i wypracować razem po prostu rozwiązania, które byłyby w porządku. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Jak to powinno być?
My jako samorząd szkolny, z racji tego, że uczestniczymy w samorządzie, staraliśmy się o używanie telefonów na przykład nawet w jednym dniu w tygodniu, przypuśćmy piątek, jednak też, co wynika z pewnego doświadczenia, nie zawsze to, co się młodzieży, dzieciom da, oni odbiorą i będą szczęśliwi, tylko będą chcieć więcej i więcej i czasami to nie wpływa dobrze.
Właśnie tak jak rozmawialiśmy o tym na spotkaniu z panią dyrektor w zeszłym roku, pani dyrektor wyjaśniła nam, z jakiego powodu te telefony są rzeczywiście zakazane i te powody były dość sensowne, bo choćby na przykład takie... Jak już nauczyciele przestaną zwracać uwagę na te telefony, że używamy, to dzieci w końcu zaczną po prostu używać ich na lekcjach, zamiast się skupiać na nauce i to też będzie, jakby nic nie będą wynosić z tych lekcji. Ale wspominała też pani o ubiorze w szkole. Czy są jakieś konkretne rzeczy, których nie powinniśmy ubierać?
Wiesz co, generalnie to nie, prawo nigdy nie powinno odpowiadać w taki sposób, taki kazuistyczny, taki wiesz, nie? Że kiedy mówi się, nie ubieraj krótkiej spódniczki i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to jest tak, że my powinniśmy mieć w szkole z jednej strony taką wolność, o której dużo mówimy, ale w takim też dobrym słowa tego dobrym zrozumieniu tego słowa, ale z drugiej strony też ubierać się w taki sposób, żeby inni uczniowie też czuli się w naszym otoczeniu też w sposób taki dobry. Natomiast to jest tak, że jeżeli spojrzymy sobie na prawo i na to wszystko, co się dzieje, no to najczęściej w statutach szkół jest na przykład wskazane, w jaki sposób właśnie powinno się przychodzić ubranym do szkoły. Więc często, jak mam takie pytania, no to my zawsze po pierwsze patrzymy do statutu szkół i czasami jest tak, że w ogóle szkoły w ogóle na ten temat nic nie mówią w swoich statutach, więc generalnie chodzi mi o to w swojej wypowiedzi, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju prawa i obowiązki uczniów, to odpowiedzi tak naprawdę na temat funkcjonowania w danej szkole zawsze powinniśmy szukać w statutach. Nie wiem, jak jest u was na przykład w szkole, jeżeli chodzi o tą kwestię, ale statut jest taka podstawa funkcjonowania w danej szkole.
Statut musi oczywiście przestrzegać praw dziecka oraz konstytucji, tak?
Tak jest, dokładnie.
To w takim razie w poszczególnych placówkach statut jest oczywiście inny, więc czy każdy statut w danej szkole może kontrolować nie tylko ubiór ucznia i wygląd, ale to też jak w szkole ma się zachowywać?
No wiesz co, no ja w ogóle nie lubię słowa kontrolować, bo dla mnie on jest taki... Ja bardziej lubię być przewodnikiem i wskazywać drogę i tak bym chciała, żeby tak wyglądała polska szkoła. Natomiast w zakresie funkcjonowania, no to najwięcej informacji, tak jak powiedziałam, znajdziemy po prostu w statucie. Nie zawsze też jest tak, bo czasami też jest tak, że w ogóle nauczyciele nawet mówią o czym, że tak nie wolno i tak dalej, a potem właśnie dzieci zaczynają czytać statut i mówią, nie, tam w ogóle czegoś takiego nie ma, dlaczego tak robicie? Na przykład są takie sytuacje, sytuację, że czasami dzieci często mi to opowiadają, jakie są na różnych spotkaniach, że za nieobecności mają wstawiane jedynki. Macie takie sytuacje w ogóle?
Bardziej czasem dla żartu, tak nauczyciele wspominali, ale raczej nie było takich sytuacji, bo to chyba w ogóle nie jest... Nie jest w ogóle chyba dozwolone.
Wiesz co, to nie jest dozwolone, natomiast w niektórych szkołach tak robią. A to nie jest dozwolone, tak jak powiedziałaś.
Ale też sposób oceniania. Każdy nauczyciel ma swój i nie zawsze jest to zgodne nie tyle, że ze statutem, ale z ogólną normą oceniania.
No i w ogóle z poczuciem sprawiedliwości.
Tak, bo na przykład wstawianie jedynki za sprawdzian, na którym się nie było.
No to nie, to nie można.
Jakby nie jest też ogólnie fair wobec uczniów.
Tak, dokładnie.
Czyli
super to powiedziałaś.
Czyli na przykład, jeśli była zadana jakaś praca, jakieś zadanie, które mieliśmy wykonać w domu, ktoś na przykład nie zrobił tego zadania, zapomniał, czy nauczyciel ma prawo wstawić za to jedynkę?
No wiesz co, jak tutaj już nam podpowiada pani redaktor, no to ja uważam generalnie, że to powinno być tak, że my motywujemy ucznia do tego, żeby wykonał po prostu dane zadanie. Myślę, że wstawianie jedynek w takich sytuacji powoduje takie poczucie tego, że my w ogóle nie chcemy dalej się tym zajmować, bo mamy poczucie po prostu niesprawiedliwości. Więc ja tak uważam jako rzeczniczka, ale oddam też głos pani redaktor, jako nauczycielce.
Nie może. Nie może. Ale dobrze, to może tutaj znowuż, tak, postawimy sobie kropkę i zaraz wrócimy, porozmawiamy o tym w kolejnym wejściu, ostatnim wejściu już, także zostańcie z nami, będzie ciekawie.